Mówi Paryż, Radio France International. Jest piątek, 7 grudnia. Oto najważniejsze wydarzenia dnia dzisiejszego. Dzieci Ingrid Betancourt nadają dla niej wiadomości za pośrednictwem radia RFI. W wyniku wybuchu przesyłki pułapki w Paryżu jedna osoba zginęła i jedna została ciężko ranna. Premier Donald Tusk był w Watykanie na audiencji u papieża Benedykta XVI i spotkał się w Rzymie z szefem włoskiego rządu Romano Prodim. Jest szansa na zniesienie rosyjskiego embarga na polskie mięso, na razie brak jednak konkretów. Partia Jedna Rosja przedstawi swojego kandydata do wyborów prezydenckich na swym kongresie 17 grudnia. Przed mikrofonem Katarzyna Zawicka, w studiu technicznym Grażyna Chmurska i Pablo. Witamy Państwa bardzo serdecznie i zapraszamy do wysłuchania naszej audycji, a w niej dziennika opracowanego przeze mnie wraz z Markiem Brzezińskim i Anną Bernhardt i Piotrem Rosochowiczem, a następnie kroniki filmowej Anny Rzeczyckiej, kilku minut ekonomii Piotra Błońskiego, postscriptum Stefana Rigera, eureki Piotra Rosochowicza oraz magazynu przygotowanego przez Polskie Radio dla Zagranicy Mija Tydzień. A oto wiadomości. Począwszy od dzisiaj, redakcja latynoamerykańska RFI będzie nadawać 3 razy w tygodniu wiadomości dla Ingrid Betancourt od jej dzieci. Pierwsza z nich została nadana już dzisiaj rano. Życzenie usłyszenia głosów dzieci wyraziła Ingrid Betancourt w liście do matki. RFI, którego emisję można odbierać nawet w głębi Kolumbii, postanowiło spełnić jej życzenie, mając nadzieję, że doda jej tym otuchy i sił niezbędnych do przetrwania. Tego ranka w studiu RFI znajdował się jej syn Lorenzo, a córka Melanie połączyła się z redakcją telefonicznie z Nowego Jorku. Poza wyrazami miłości zwrócili się oni do matki z błaganiem, żeby wytrwała i nie poddała się. Prezydent Sarkozy, zgodnie z obietnicą, podejmuje kroki dyplomatyczne w celu uwolnienia przetrzymywanej od ponad 5 lat przez kolumbijskich partyzantów francusko-kolumbijskiej zakładniczki. W Paryżu wybuchła wczoraj bomba umieszczona w przesyłce pocztowej. Jedna osoba zginęła i jedna została ciężko ranna. Przesyłka była zaadresowana do adwokata Olivier Bran, który ma swe biuro na bulwarze Malesherbes w budynku, gdzie znajduje się również siedziba Fundacji Shoah. Kilka pięter wyżej mieści się biuro, w którym urzędował niegdyś Nicolas Sarkozy. Brygada antyterrorystyczna zajmująca się śledztwem uważa jednak, że zbieżność jest przypadkowa, a celem ataku było biuro adwokata Bran. Przesyłka dostarczona przez posłańca, intensywnie poszukiwanego przez policję, zawierała 2 ładunki wybuchowe i detonatory, z których jeden spowodował eksplozję w momencie otwarcia paczki. Sekretarka adwokata zginęła na miejscu, on sam w stanie ciężkim został przewieziony do szpitala. 5 innych osób odniosło obrażenia. Na razie nie ma żadnych poszlak, które pomogłyby odpowiedzieć na pytanie, czy powodem ataku były sprawy osobiste czy zawodowe. Tu Paryż, Radio France International. Opozycja libijska zwróciła się z apelem do prezydenta Sarkoziego, aby nie poświęcał dążeń libijskiego narodu do demokracji dla kilku intratnych umów handlowych. Przywódca ruchu opozycyjnego, który dwukrotnie już uczestniczył w próbie obalenia rządów Kaddafiego w 1985 i w 1993 roku, Mohamed Ali Abdallah, wyraził obawy, że odnowa stosunków francusko-libijskich wzmocni reżim Kaddafiego. Sytuacja w Libii nie uległa żadnej zmianie, nic nie usprawiedliwia więc zmiany polityki w stosunku do jej przywódców. Tymczasem prezydent Sarkozy zaprosił Kaddafiego do Francji. Oficjalna wizyta ma się odbyć w najbliższy poniedziałek i wtorek. Przy tej okazji najprawdopodobniej podpisana zostanie umowa na zakup przez Libię francuskich samolotów myśliwskich Rafale. Mają zostać zawarte również porozumienia z kilkoma francuskimi instytucjami, takimi jak Instytut Świata Arabskiego, INA czy Louvre. Wizyta libijskiego przywódcy potrwa aż do 15 grudnia. Przypomnijmy, że prezydent Sarkozy był z wizytą w Tripolisie 25 lipca, nazajutrz po uwolnieniu bułgarskich pielęgniarek. Tymczasem oficjalna wizyta Kaddafiego w Hiszpanii, która pierwotnie miała się odbyć 9 i 10 grudnia, została przeniesiona na inny termin. Nie ustalono jeszcze konkretnej daty.
W Rzymie i Watykanie z jednodniową wizytą przybywał premier Donald Tusk. W programie znalazła się prywatna audiencja u papieża Benedykta XVI, połączona ze złożeniem kwiatów na grobie Jana Pawła II oraz spotkanie z szefem rządu włoskiego Romano Prodim. Benedykt XVI w czasie rozmowy z premierem Tuskiem życzył pomyślności nowemu rządowi polskiemu. Rozmowa w 4 oczy trwała 20 minut. Według komunikatu wydanego przez biuro prasowe Watykanu, tematem rozmowy papieża z premierem była wewnętrzna sytuacja w Polsce z uwzględnieniem w pierwszym rzędzie spraw związanych z chrześcijańskimi wartościami moralnymi i religijnymi, które stanowią część dziedzictwa narodowego Polski. Poruszono także sprawy europejskie i rolę Polski na arenie międzynarodowej. Podkreślono tradycyjnie dobre stosunki łączące Stolicę Apostolską z Polską. Donald Tusk na spotkaniu z dziennikarzami powiedział, że przekazał Benedyktowi XVI, iż Polacy nie kryją swojej tęsknoty za papieżem, który zawsze będzie w Polsce mile widziany i będzie się tam czuł jak u siebie. W Watykanie zaznaczono, że wyjątkowym impulsem do zacieśnienia stosunków między Polską a Stolicą Apostolską był pontyfikat Jana Pawła II. Premier Tusk podkreślił, że mimo wyjątkowości tych stosunków nie może być mowy o konsultowaniu ze Stolicą Apostolską polskiej polityki zagranicznej. Wcześniej Benedykt XVI wyraził zadowolenie, że Polska w sprawie Karty Praw Podstawowych zajęła stanowisko zbliżone do Wielkiej Brytanii. Na zakończenie audiencji Donald Tusk podarował Benedyktowi XVI wykonany ze srebra przez gdańskiego artystę model żaglowca. Papież odebrał ten podarunek jako nawiązanie do historii Gdańska i Solidarności. W trakcie rozmów premiera Polski z szefem rządu włoskiego Romano Prodim obydwaj politycy wyrazili nadzieję na poprawę stosunków między Polską a Rosją. Prodi stwierdził, że ocieplenie na linii Moskwa-Warszawa i Moskwa-Bruksela wszystkim wyjdzie na dobre.
W Brukseli spotkali się ministrowie spraw zagranicznych Rosji, Siergiej Ławrow i Polski, Radosław Sikorski. Ławrow zaprosił do Rosji Tuska, wizyta ma mieć miejsce w pierwszym kwartale przyszłego roku. Rosyjski minister oświadczył, że Rosja będzie próbowała nawiązać normalne stosunki z Polską. Szef polskiej dyplomacji oświadczył natomiast, że jest szansa na odblokowanie rosyjskiego embarga na import polskich produktów żywnościowych do Rosji. Nie ustalono jednak żadnych konkretów. Ministrowie sprawiedliwości 27 państw Unii zatwierdzili blokowaną dotychczas przez Polskę inicjatywę utworzenia Europejskiego Dnia Przeciwko Karze Śmierci. Polskę na spotkaniu reprezentował minister Zbigniew Ćwiąkalski. Tu Paryż, Radio France International. Partia Jedna Rosja, która zdecydowanie wygrała ostatnie wybory parlamentarne, wydała komunikat, w którym zapowiada, że w czasie swego kongresu 17 grudnia przedstawi swego kandydata do wyborów prezydenckich zaplanowanych na 2 marca przyszłego roku. Na razie Jedna Rosja ma zaproponować, aby przedłużyć kadencję dotychczasowego przewodniczącego niższej izby parlamentu, czyli Dumy. Jeśli Borys Gryzłow rzeczywiście będzie nadal pełnił tę funkcję, będzie to oznaczało, że Putin z niej zrezygnował. Było to jedno z możliwych rozwiązań po przyszłorocznych wyborach prezydenckich, w których Putin, zgodnie z rosyjską konstytucją, już nie może startować. Również rosyjska partia komunistyczna będzie miała wkrótce, 15 grudnia, swój kongres. Ma on zatwierdzić jej kandydata w wyborach prezydenckich, którym będzie szef partii Gennadij Ziuganow. Przywódcy partii komunistycznej wykluczyli udzielenie poparcia ewentualnemu jedynemu kandydatowi opozycji. Do nielicznych gratulacji, jakie otrzymał od innych przywódców Władimir Putin po zwycięstwie w niedzielnych wyborach parlamentarnych, dołączyły dzisiaj słowa przewodniczącego Autonomii Palestyńskiej Mahmuda Abbasa. Pochwalił on przebieg wyborów, nazywając je otwartymi i uczciwymi. Rosja została potępiona przez Europejski Trybunał Praw Człowieka w Strasburgu.
W decyzji Trybunału czytamy o nieludzkim traktowaniu Władimira Linda, obywatela legitymującego się dwoma paszportami rosyjskim i holenderskim, którego 14 grudnia 2004 roku osadzono w tymczasowym areszcie wraz z 38 innymi członkami Partii Narodowo-Bolszewickiej, którzy wcześniej wtargnęli do biura administracji prezydenta Putina. W rok później większość z nich została skazana na kary więzienia z zawieszeniem i wyszła na wolność po 12 miesiącach oczekiwania na proces. Lind, który cierpi na schorzenie nerek przez cały okres aresztu, przez rok nie był leczony i musiał przebywać w pełnej robactwa celi o powierzchni 3 m², w której 24 godziny na dobę paliło się światło. Przez cały czas cierpiał głód, gdyż jedzenie podawano mu w mikroskopijnych ilościach. Władze rosyjskie nie pozwoliły mu na wyjazd do Holandii, aby pożegnać się z umierającym ojcem, z którym mógł porozmawiać tylko raz przez minutę. Z orzeczenia Trybunału dowiadujemy się również, że władze rosyjskie nie przedstawiły przekonywujących dowodów uzasadniających przetrzymywanie Linda przez rok w więzieniu. Trybunał skazał Rosję na zapłacenie 15 tysięcy euro tytułem odszkodowań za straty moralne.
Były to wiadomości dziennika. Słuchacie Państwo Paryża, Radio France International. Pora na przegląd dzisiejszej prasy, którego dokonali Anna Bernhardt i Piotr Rosachowicz.
Muzyka.
część dzienników francuskich wysunęła na pierwsze miejsce zamach w biurze adwokackim w samym centrum Paryża. Na czołówkach zamieszczono zdjęcia z bulwaru Malesherbes, gdzie miało miejsce to wydarzenie. Lecz tak naprawdę nie wiadomo, o co chodzi. Artykuły na temat tajemniczej bomby są pełne znaków zapytania. Wprawdzie obok, w tym samym budynku, znajduje się biuro, gdzie dawniej urzędował Nicolas Sarkozy. Tu także ma siedzibę Fundacja Shoah, lecz jak się wydaje, jest to tylko zbieżność przypadkowa. Na każdych drzwiach są wyraźne tabliczki, a paczka dostarczona przez młodą, czarną kobietę w kasku motocyklowym była dokładnie zaadresowana do biura adwokatów Guet-Jean-Selm, renomowanego skądinąd i nigdy nie zajmującego się podejrzanymi sprawami. Być może chodzi po prostu o zemstę, zastanawia się Le Figaro, przytaczając jednocześnie zdanie głównego prokuratora, który przyznał, że powody tego zamachu są na razie zupełnie nieznane. Drugi temat obecny we wszystkich dziennikach to interwencja prezydenta Sarkozy'ego w sprawie uwolnienia Ingrid Betancourt i innych zakładników przetrzymywanych przez kolumbijską partyzantkę marksistowską. Sarkozy stawia wszystko na jedną szalę, czytamy w Le Figaro. Pokerowe zagranie, ostrzega Liberation, dodając, że teren jest zaminowany. W artykule wstępnym w tym dzienniku Fabrice Rousselot zastanawia się, czy prezydent nie wpadł w pułapkę. Nikt nie może zapomnieć widoku wymęczonej Ingrid Betancourt i jej słów w liście do matki: życie tutaj to już nie jest życie. Prezydent Francji zwrócił się bezpośrednio z apelem do porywaczy o ludzki odruch, o uwolnienie zakładników. Nicolas Sarkozy opowiedział o swym marzeniu, by Ingrid Betancourt spędziła święta ze swą rodziną. Wszyscy pragną, by to marzenie się spełniło, przyznaje dziennikarz Liberation. Inicjatywa francuskiego prezydenta stoi jednak pod dużym znakiem zapytania. Marksistowska partyzantka utrzymująca się z handlu z narkotykami ma tylko jeden cel – walkę z legalną władzą. Zanim zgodzi się na wymianę zakładników, szef Marulanda zażądał całkowitego wycofania oddziałów wojskowych ze strefy znajdującej się pod kontrolą partyzantów. O tym nie chce słyszeć prezydent kolumbijski, popierany przez większość społeczeństwa. Wciąganie w pośrednictwo Francji jest pułapką zastawioną przez FARC, próbujący zaistnieć na arenie międzynarodowej, uważa Fabrice Rousselot. Mała jest nadzieja, że partyzanci pójdą z duchem czasu i zrozumieją, że walka zbrojna nie ma sensu i że zaczną w końcu myśleć o politycznym rozwiązaniu, czytamy w artykule wstępnym w Libération. Pierre Rousselin w Le Figaro podkreśla z kolei, że dramatyczny i spektakularny gest prezydenta Francji zrywa z metodami przyjętymi w dyplomacji. Narażanie prestiżu swego kraju i swego własnego w sytuacji, gdzie nie ma żadnych gwarancji na sukces, to ryzyko, którego nie podjęłoby się wielu polityków. O marksistach, tym razem trzymających władzę twardą ręką, czytamy w korespondencji z Kuby. Wydawało się, że między Kościołem a rządem w Hawanie obowiązuje pakt o nieagresji. Tymczasem we wtorek po raz pierwszy policja wkroczyła do jednego z kościołów na wschodzie kraju, by zaatakować dysydentów. Faktem jest, że zgromadzenia opozycji są zakazane na Kubie, ale pierwszy raz się zdarzyło, by policjanci z pałkami i gazami łzawiącymi ścigali wrogów ludu wewnątrz świątyni pańskiej. Po represjach w pierwszych latach reżimu Fidela Castro Kościół kubański, by przetrwać, wybrał drogę milczenia, a przypieczętowanie pojednania z reżimem nastąpiło podczas pielgrzymki Jana Pawła II w Hawanie w 1998 roku, uważa korespondent Le Figaro. Ugodowa pozycja Kościoła katolickiego, jedynej niereżimowej instytucji na wyspie, została w ostatnich latach zakwestionowana przez aktywnych laików i część kleru, domagających się zdecydowanej krytyki pod adresem władz. Głowa Kościoła kubańskiego nie uległa tej presji w obawie przed konsekwencjami. Ostatnie wydarzenia świadczą jednak o tym, że ta ostrożność na nic się nie przydała. Na kilka tygodni przed wyborami, w których startuje oczywiście pomimo choroby Fidel Castro, władze w Hawanie pokazały, że nie mają zamiaru pozwolić na żadne krytyki. Odnotujmy jeszcze, że w rubryce wydarzenia sprzed lat Le Figaro zamieściło zdjęcie Willy'ego Brandta klęczącego przed pomnikiem bohaterów getta w Warszawie. Wydarzenie sprzed 37 lat uznawane jest za symboliczny gest wyrażający prośbę o przebaczenie. Gest, który w imieniu narodu niemieckiego uczynił ówczesny kanclerz Willy Brandt, wyróżniony później za swą politykę zbliżenia z Europą Wschodnią pokojową Nagrodą Nobla. Czytamy w dzienniku Le Figaro.
Słuchają Państwo audycji w języku polskim z Paryża.
W Le Monde pojawił się wywiad Celie Chauffour z premierem RP Donaldem Tuskiem. We wstępie francuska dziennikarka przypomina, że nowy polski premier już zdążył być w Brukseli, w przyszłym tygodniu odwiedzi Berlin i w najbliższą środę Paryż. Czego oczekuje pan od wizyty we Francji? Pyta dziennikarka Le Monde. Będę mógł was zapewnić o wadze, jaką przywiązujemy do przyjaźni francusko-polskiej, odpowiada premier. Dużą nadzieję pokładamy w roli, jaką wasz prezydent Nicolas Sarkozy może odegrać w Europie. Unia Europejska potrzebuje przywódców dynamicznych, mogących zerwać z rutyną. Mój rząd zgadza się z panem Sarkozym. Potrzebna nam jest silna Europa. Z drugiej strony chciałbym, aby europejski system obronny opierał się na systemie euroatlantyckim i aby był silnie związany z NATO. Nie wydaje mi się potrzebne tworzenie jakichkolwiek oddzielnych sił czysto europejskich. To przecież Sojusz Atlantycki ma za zadanie gwarantować maksymalne bezpieczeństwo wszystkich jego członków. Jednocześnie wydaje mi się oczywiste, że państwa Unii powinny wzmocnić swą wspólną politykę obronną. Ucieszyła nas wizyta Sarkozy'ego w Stanach Zjednoczonych. Dobre stosunki między Francją a Stanami Zjednoczonymi to dla Europy dobra nowina. Czy fakt, że Polska szybko ratyfikuje nowy traktat europejski, może stanowić jakiś sygnał dla europejskich partnerów? Pyta Celie Chauffour. Polska będzie prawdopodobnie pierwszym krajem, który dokona tej ratyfikacji, odpowiada premier Tusk. Pod tym względem mamy doskonałą zgodność poglądów między rządem a opozycją. Nie ma innego państwa w Europie, którego aż 80% ludności opowiadałoby się za UE. Podkreślam, Polska nie jest enfant terrible UE. To mit absolutnie fałszywy. Dalej premier Tusk mówi o tym, jak wyobraża sobie poprawienie stosunków polsko-niemieckich. Podkreśla swe doskonałe stosunki z kanclerz Angelą Merkel. Niemiecko-rosyjski gazociąg mający przebiegać pod dnie Bałtyku określa jako potencjalne zagrożenie dla środowiska naturalnego człowieka. Twierdzi, że jego przebieg naziemny przez terytorium Polski byłby na pewno mniej kosztowny. Zapewnia też, że w najbliższym czasie kwestia polskiego weta w sprawie partnerstwa Rosji z Unią zniknie. Stanie się to wtedy, gdy tylko Rosjanie zniosą embargo na polskie mięso. Nie kryje pan tego, że z mniejszym entuzjazmem odnosi się pan do amerykańskiej tarczy antyrakietowej niż prezydent Kaczyński, przypomina na zakończenie wywiadu dziennikarka Le Monde. Wiele pytań dotyczących tego zagadnienia pozostaje otwartych, odpowiada premier Donald Tusk. Kto zapłaci, ile i dlaczego? Czy system ten naprawdę będzie nas zabezpieczał? Bardzo chciałbym, aby nasza decyzja w tym względzie, jakakolwiek by ona nie była, została dobrze przyjęta przez wszystkich naszych sąsiadów i wszystkie kraje tym zainteresowane.
RFI, Radio France Internationale.
Co nowego w Europie?
Prestiżowy dziennik Financial Times opublikował kolejną listę najlepszych w Europie szkół biznesu. Podobnie jak w ubiegłym roku, tak i w tym na dwóch pierwszych miejscach te same uczelnie. Za najlepszą szkołę biznesu w Europie w 2007 uznano HEC, Haute École de Commerce Paris, która wyprzedziła London Business School. Na trzecie miejsce awansowała mająca swoją siedzibę Fontainebleau pod Paryżem i filię w Singapurze INSEAD, która z podium zepchnęła mieszczącą się w Szwajcarii renomowaną IMD. To już czwarty ranking szkół biznesu w Europie sporządzony przez Financial Times. Ranking cieszy się dużym poważaniem i uznawany jest za punkt odniesienia w ocenie prestiżu szkół. Największy awans zanotowały London School of Economics, która z 23 wspięła się na 15 pozycję oraz mająca swoją siedzibę w Mediolanie SDA Bocconi, która z 30 awansowała na 19 miejsce. W obydwu przypadkach tym ruchom w górę rankingu towarzyszą pełne uznania oceny komentatorów, gdyż szkoły te nie proponują wszystkich programów przewidzianych dla osób, które chciałyby uzyskać MBA. Na liście najwięcej tego typu ośrodków jest z Wielkiej Brytanii, 20, 14 z Francji, a w rankingu znalazł się także przedstawiciel Polski, najstarszy Polski Uniwersytet Ekonomiczny, czyli Szkoła Główna Handlowa z Warszawy. Przy ocenie bierze się pod uwagę kilka kryteriów. Poziom nauczania 4 programów, MBA tytułu Masters w dziedzinie zarządzania i 2 programów, w tym MBA dla wyższej kadry kierowniczej, która chciałaby pogłębić umiejętności przede wszystkim w dziedzinie finansów i rachunkowości. Kolejne kryterium to liczba nauczycieli z różnych międzynarodowych ośrodków akademickich. Procent, jaki wśród studiujących stanowią kobiety, dalej to liczba absolwentów znajdujących pracę po zakończeniu studiów. W tym przypadku pod uwagę brane są 3 lata od otrzymania dyplomu. Wreszcie uwzględniane są takie sprawy jak prace naukowe nauczycieli akademickich i ich dorobek. Rozpatrywane są tylko szkoły europejskie, co wyklucza amerykańskie uniwersytety takie jak Schiller's International University czy Clark University, mające swoje filie w Paryżu, Londynie, Strasburgu i Madrycie. To w tym pierwszym przypadku, czy w Łodzi i Warszawie, to w odniesieniu do Clark University. Uczelni na 7 miejscu w klasyfikacji amerykańskich uniwersytetów, sporządzonej z kolei przez tygodnik Newsweek. Z analiz wypowiedzi absolwentów europejskich szkół biznesu mieszkających i pracujących na starym kontynencie wynikają interesujące wnioski, gdy porówna się Europę z Ameryką. Okazuje się, że absolwenci z tytułem MBA w kieszeni mają wyższe wynagrodzenie niż ich koleżanki i koledzy za Atlantykiem. Odwrotnie rzecz ma się z wyższą kadrą kierowniczą, która w ramach zdobywania nowych kwalifikacji kończy program MBA. Poza mediami i marketingiem zarobki Amerykanów są znacznie wyższe od tych, jakie można otrzymać w Europie. Zapytani o motywację do podejmowania studiów podyplomowych w systemie MBA studenci i amerykańscy, i europejscy najczęściej mówią o zdobywaniu nowych kwalifikacji, które pozwolą im na zrobienie kariery i o poszerzeniu horyzontów zawodowych. Dla Amerykanów liczą się także większe zarobki, ale po pierwsze stosunek do pieniędzy jest nieco inny po obydwu stronach Atlantyku, a po drugie Europejczycy zarabiają stosunkowo lepiej. W obydwu przypadkach w Europie i Stanach Zjednoczonych sektorem, w którym absolwenci programów MBA najłatwiej znajdą pracę, to finanse i firmy konsultingowe. W Europie na trzecim miejscu znajduje się przemysł. W dalszym ciągu jednak europejskie szkoły biznesu, jeśli chodzi o ich wielkość, to 1/5 tego typu placówek w Ameryce. Muszą Europejczycy także zwiększyć tempo inwestycji w dziedzinie badań naukowych, komunikacji i sieci internetowych, aby dogonić Amerykanów. Coraz bardziej popularną formą studiów staje się bowiem uniwersytet wirtualny. Wiele placówek wykorzystuje wewnętrzną sieć, w której nauczyciele zamieszczają swoje materiały i instrukcje dla studentów, co jest szczególnie przydatne w przypadku profesorów przylatujących z innych państw na serię wykładów i mających rzadsze kontakty codzienne ze studentami. Nową formą życia akademickiego w jego europejskim wydaniu jest możliwość zacieśnienia współpracy i nasilenia wymiany między szkołami. Takim przykładem jest program Erasmus. Uniwersytet w Wyseksie ma podpisaną umowę ze szkołami w Strasburgu, w Nancy, w Niemczech, w Hiszpanii oraz w Rzymie. Z kolei rzymska placówka z Uniwersytetem w Lublinie. W ten sposób po 2 latach studiów prawniczych w Colchester w Wyseksie studentka lub student może jechać na rok do Rzymu, zdobywa dyplom międzynarodowy, a potem wrócić do Wyseksu, aby tam dokończyć studiów. W ten sposób studenci są przygotowani do wyzwań związanych z globalizacją, przede wszystkim przez to, że nabierają niezbędnego doświadczenia w kontaktach z różnymi kulturami. Z raportu Financial Timesa wynika, że szkoły biznesu w Europie mają się bardzo dobrze. Na przykład IE Business School w Madrycie w ciągu roku zwiększyła liczbę studentów o 15%, ale liczba chętnych wzrosła o 1/3. Teraz wyzwaniem jest wejście w życie w 2010 roku tak zwanego procesu bolońskiego, przyjętych w tym mieście ustaleń, iż od tej daty zostaną dopasowane do siebie wszystkie systemy edukacyjne w Europie.
RFI, la radio du monde.
Felieton ekonomiczny, Piotr Błoński.
Jak co roku odbywa się na jesieni w Paryżu Salon Konia, ale tegoroczne jego wydanie skupia uwagę nie tylko amatorów jazdy konnej, szkół i klubów jeździeckich oraz producentów sprzętu, pasz, strojów do jazdy i akcesoriów, czyli we Francji dobrych parę milionów osób. W tym roku z niespotykaną energią lansuje się powrót konia do miast w roli wielofunkcyjnego, ekologicznego zwierzęcia pociągowego, zwycięsko konkurującego z pojazdami o silniku spalinowym. Wywózka śmieci i odpadków, dowożenie dzieci do szkoły, podlewanie zieleni miejskiej, patrole miejskiej policji, nie mówiąc nawet o rozpowszechnionym już szeroko transporcie turystów, koń zostaje wyniesiony do godności pracownika komunalnego, którego wielostronność przyprawia o rumieniec wstydu jego dwunożnych kolegów na etacie. We wrześniu tego roku odbył się w Trouville-sur-Mer na wybrzeżu normandzkim 5. Kongres Konia Terytorialnego. Wzięli w nim udział przedstawiciele 70 miast i gmin stowarzyszonych w federacji o tej samej nazwie. Miasteczko Trouville jest z punktu widzenia wykorzystania koni w gospodarce komunalnej pionierskie. Zaczęło się od tego, że w 2000 roku Olivier Lino, tamtejszy dyrektor służb komunalnych, wyliczył, że nabycie konia i wozu oraz ich utrzymanie jest najbardziej ekonomicznym rozwiązaniem dla zbiórki szkła. Wszelkie rozwiązania z użyciem pojazdów mechanicznych okazywały się droższe. Co więcej, prowadzenie konia okazało się elementem waloryzującym pracę pracowników zatrudnionych przy zbiórce i wywózce szkła, a także innych odpadków gospodarczych. Dla wszelkich drobnych robót komunalnych wymagających częstych przystanków jedynym konkurentem konia jest silnik elektryczny. Konia należy uważać za narzędzie rozwoju, mówi Stéphane de Verac, dyrektor firmy HN Conseil Ingénierie, świeżo utworzonej filii prestiżowych stadnin państwowych. Jak widać, już pomyślano o hodowaniu koni specjalnie na te potrzeby. A firma ta będzie miała 600 tysięcy euro obrotów w roku bieżącym i zapewne dwa razy tyle w przyszłym. Klienci to przeważnie gminy miejskie mające 20 do 50 tysięcy mieszkańców. Powrót konia do większych miast jest bardziej problematyczny, choć w miarę postępów inicjatyw proekologicznych nie można wykluczyć pewnych, by tak rzec, zaprzęgów. W mieście Beauvais asocjacja Equiterra zaprezentowała w listopadzie dostosowany do potrzeb komunalnych wielofunkcyjny pojazd pod nazwą Hippoville. Dostosowany do trakcji konnej, ale wyposażony w hamulce tarczowe, lampy sygnałowe i wyjmowane siedziska. Zaprojektowany we Francji, a wyprodukowany w Polsce. Może on służyć zarówno do przewozu osób, jak do zbiórki odpadów roślinnych i gospodarczych oraz jako polewaczka. Pojazd został zakupiony przez miasto, zaprzężony do dwóch koni i natychmiast zrobił międzynarodową karierę. Informacje o nim zamieściła nawet prasa nowozelandzka.
RFI, la radio du monde.
Kilka minut o filmie francuskim. Anna Rzeczycka.
Europejska Akademia Filmu powstała 20 lat temu. Do jej założycieli należeli m.in. Ingmar Bergman i Wim Wenders. Klub składający się z 40 reżyserów i aktorów szybko się rozrósł i liczy dzisiaj 2000 członków. Jednym z jego zadań jest przyznawanie dorocznej nagrody dla najlepszych twórców kina europejskiego. W tym roku European Awards wręczone zostały w Berlinie, rodzinnym mieście Wima Wendersa. Nagrodę za najlepszy film i najlepszą reżyserię otrzymał obraz rumuńskiego filmowca Christiana Mundziu, 4 miesiące, 3 tygodnie i 2 dni, poruszająca historia aborcji w Rumunii Nicolae Ceaușescu. Wyróżnienie za scenariusz przypadło w udziale Fatihowi Akinowi za film Na krawędzi nieba. Aktorskie nagrody trafiły w ręce Helen Mirren za rolę w Królowej i Sasona Gabay, grającego w Wizycie fanfary, Izraelczyka Erana Kolierina, który został także laureatem nagrody o nazwie European Discovery. Nie trudno zauważyć, że lista nagrodzonych przypomina do złudzenia listę laureatów festiwalów w Cannes i Wenecji, ale jeżeli istotnie brak jej oryginalności, to nie sposób jej odmówić najwyższej jakości. Wim Wenders zwierzył się co prawda na boku, że osobiście chętnie by nagrodził Szweda Roya Andersona za zaskakująco odważną reżyserię filmu My, Marion Cotillard, która wcieliła się w Edith Piaf w filmie La Môme, lub Marianne Faithfull za fenomenalną kreację w Irinie Palm. Ale jury wolało pozostać klasyczne i dostojne. Nagrodę publiczności otrzymał Giuseppe Tornatore za film Sconosciuta. Wybrańcem międzynarodowej krytyki został natomiast film Ser. Alain René. 20. wydanie European Awards stało się okazją do debaty na temat ewolucji kina europejskiego. Jak podkreślił Wenders, ogromnym problemem pozostaje dystrybucja filmów i ich eksport. Wobec konkurencji amerykańskiej europejska różnorodność okazuje się słabością. Ratunkiem mogą stać się koprodukcje przybierające coraz ciekawsze formy. Dzięki nim któregoś dnia może powstać kino naprawdę europejskie. Dowodem na to, że idea takiego kina zakorzenia się w umysłach, było tegoroczne głosowanie na European Awards. Mogłoby się wydawać, że w łonie Akademii każdy będzie ciągnął w swoją stronę i na czoło wysuwał film wyprodukowany w jego kraju. Tak się tymczasem nie stało. Członkowie Akademii wyraźnie zrozumieli europejski wymiar postawionych przed nimi zadań i zrezygnowali z narodowych preferencji. O interesującej przemianie kulturalnej mówiono poza tym w czasie seminarium Europa w kinie. Jeszcze niedawno autorzy europejscy byli zwolennikami zakorzenienia, to znaczy umiejscawiania swych filmów w bardzo konkretnej rzeczywistości i docierania za ich pośrednictwem do wymiaru uniwersalnego. Dzisiaj tacy filmowcy jak Marjan Satrapi, Fatih Akin czy Dani Stanowicz odrzucają ideę takiego zakotwiczenia, nie chcą integracji i interesują się przede wszystkim wielokulturowością, która stanowić może ważny element tożsamości i która sprzyja twórczej wolności. Na początku grudnia w dwóch paryskich kinach studyjnych Arlequin i Reflet Médicis odbyła się 13. edycja międzynarodowych spotkań paryskich. Gościem specjalnym tego festiwalu był filmowiec amerykański pochodzący z Polski, mało znany szerszej publiczności, Lech Kowalski. Od 20 już lat kręci on dokumenty opisujące rozmaite bolączki współczesnych społeczeństw zachodnich. Alkoholizm, narkomanię, prostytucję, samotność. Źródeł jego filmowej twórczości szukać należy w amerykańskim kinie transgresji i środowiskach nowojorskiego undergroundu, punków, ludzi bezdomnych i zmarginalizowanych. Lech Kowalski interesuje się także historią Polski XX wieku i stanem świata po zamachach 11 września 2001 roku. Pierwszy temat zainspirował między innymi tzw. polską trylogię, czyli filmy Fabryka butów, opowieść o polskich punkach, którzy w ciągu dnia szyją buty na zamówienie, a nocą piją i narkotyzują się, Autostrada Hitlera, film nakręcony na Dolnym Śląsku wśród sprzedawców grzybów, bułgarskich prostytutek i uchodźców z Ukrainy oraz Na wschód od Rady, w którym reżyser przeprowadza wywiad ze swą 80-letnią matką, byłą sybiraczką. Po terrorystycznych zamachach na World Trade Center powstały natomiast Kamala Gun, Charlie Chaplin in Kabul i Winners and Losers. Spojrzenie Kowalskiego na świat i ludzi, pełne fascynacji, empatii, powoduje, że jego filmy są uderzającymi swą prawdą świadectwami epoki indywidualizmu i osamotnienia.
Radio France Internationale.
Człowiek jest z natury dobry, zepsuła go kultura, dowodził Rousseau. Tym postępowym tropem poszła cała niemal współczesna antropologia. Wystarczy zmienić warunki społeczne, aby wyeliminować zło. Nabierająca dziś znów wigoru myśl prawicowa wraca do ontologicznego przeświadczenia o immanencji zła, którego się nie leczy, lecz wypala żelazem. Wybór jednego z dwóch ideologicznych tropów jest sprawą kluczową, gdyż decyduje o tym, jaką przyjmie się strategię polityczną w imię walki ze złem przeżerającym społeczeństwo. Szkopuł w tym, że oba tropy wydają się fałszywe. Można pójść innymi jeszcze tropami. Chrześcijański nie zawiedzie nas daleko. Kiedy święty Augustyn mówi, że zło nie jest niczym innym jak brakiem dobra, słabo nas oświeca, gdyż to drugie jeszcze trudniej zdefiniować od tego pierwszego. Trop psychoanalityczny otwiera nowe horyzonty, gdyż wiedzie ku podświadomości, gdzie kłębią się demony nie mające nic z szatana, wielkiego architekta zła. Pomaga odsłonić, innymi słowy, ciemną stronę nas samych, jak brzmi tytuł ostatniej książki Elisabeth Rudinesco, wielkiej damy francuskiej psychoanalizy. Nie jestem też do końca przekonany jej argumentacją, ale polemikę zostawmy na później. Pani Rudinesco stara się najprzód zdefiniować zboczeńca, istotę z gruntu perwersyjną, ukazując następnie, jak to pojęcie historycznie ewoluowało i jakie płynęły z tego praktyczne konsekwencje w imię doraźnych koncepcji wykorzenienia zła. Dla niej samej perwersja to jedynie ten rodzaj zboczenia, który polega na czerpaniu przyjemności z czynienia zła. Inaczej mówiąc, są przestępcy, którym zło nie sprawia rozkoszy, więc nie są oni perwersyjni i odwrotnie, gdyż wszystko, zależnie od kontekstu, może być odwracalne. Przyroda nie zna perwersji ani zła, mówi Rudinesco. Zwierzę nie jest zdolne wymyślić nazizmu. Tylko człowiek potrafi nadać swym niszczycielskim popędom formę ideału i tylko on umie rozkoszować się złem, gdyż aby to zrobić, trzeba najprzód wiedzieć, czym jest zło. To prawda, przyroda jest amoralna, lecz nie do końca. Nie zna kategorii dobra i zła, zna za to prawo dżungli, prawo silniejszego, prawo naturalnej selekcji lepiej przystosowanych, lecz zna również altruizm, solidarność i wzajemną pomoc, które praktykuje miliony lat dłużej od człowieka, tyle że w wąsko pojmowanym interesie reprodukcji genów i przeżycia. Zapewne człowiek czyni to samo, tyle że ubiera to w piękne słówka. Śledząc ewolucję figury dewianta, Elisabeth Rudinesco zahacza o markiza de Sade, postać ambiwalentną, która wszak przetoczyła rozważania nad złem z torów demonicznych na psychiatryczne. Można być odtąd nie tyle szaleńcem totalnym, czytaj opętanym przez demona, co półszaleńcem we władzy własnych demonów. Rubikon przekroczył Freud, uwalniając od odium perwersji to, co dla wcześniejszych epok było jej kwintesencją. Homoseksualistę, onanizujące się dziecko i kobietę histeryczną. To wszystko jest odtąd naturalną manifestacją seksualnych impulsów, chyba że przybiera formy patologiczne, szkodliwe dla jednostki i społeczeństwa, a wówczas należy pomagać i leczyć. Od wieku oświecenia przyjęło się myśleć, że każdego człowieka da się uratować. Prawo ewoluowało w tym kierunku, dając każdemu szansę rehabilitacji. Teoretycznie, gdyż tam, gdzie nie zniesiono kary śmierci, żaden grzesznik nie ma szans na odkupienie. Bardzo to skądinąd chrześcijańskie. Uśmiercić można poza tym na wiele innych sposobów. Dożywotnio zamykając, lecząc chemicznie lub kastrując, na przykład pedofilów, skądinąd. To pełna iluzja, gdyż chemiczny kaftan bezpieczeństwa, choćby i zapobiegał erekcji, nijak nie wstrzymuje popędu. Pani Rudinesco przeciwstawia się całą mocą swych freudowskich neuronów dryfowi odradzającego się scjentyzmu, higienizmu i biopolityki, którym marzy się nowy człowiek z podświadomością chemicznie oczyszczoną z demonów i osobowością genetycznie poprawioną. Potrząsa wciąż straszakiem nazizmu, który naukę bezwstydnie wykorzystał, czyniąc z tego rodzaju eugenicznej sanacji swe populistyczno-rasistowskie credo. Należy przestrzegać i straszyć, ale racjonalnie, z myślą o pożytku. Spośród wszystkich tropów wybieram mimo wszystko trop nauki, twardej i amoralnej, dającej wgląd w głąb duszy i przyrody i zdolnej następnie po przefiltrowaniu przez mechanizmy demokracji i krytyki podszepnąć wybór najbardziej racjonalnej drogi do czego właściwie? Przeżycia jednostki, jej genów i rodziny, człowieczeństwa, natury, kosmosu. Zanim wiedza pozwoli nam podnieść poprzeczkę tak wysoko, warto przyłożyć kryterium racjonalności do każdego ze szczebli pośrednich w zasięgu naszego pojmowania i działania. Remedium na przekór postępowcom i reakcjonistom nie tkwi ani w zmianie warunków społecznych, ani w metafizyce, lecz w edukacji i samowiedzy. Wielce pouczającym, choć czasem niemoralnym doświadczeniom, jakie przeprowadziło wielu badaczy, jak Philip Zimbardo z Uniwersytetu Stanford,
zawdzięczamy wiedzę o tym, że ludzkie zbiorowości, na przykład arbitralnie wybrani więźniowie i strażnicy lub uczniowie szkoły podstawowej, podlegają przemożnym wpływom otoczenia decydującym o ich zachowaniu. W jednym z eksperymentów przekonano najprzód dzieci z klas podstawowych, że niebieskooccy są lepsi od brązowookich. Potem nauczyciel oznajmił, że się pomylił i że to brązowooccy są lepsi od błękitnych. Za każdym razem ci gorsi stawali się obiektem dyskryminacji. Rewolucja kulturalna w Chinach jest najlepszym przykładem tego rodzaju indoktrynacji. Morał jest zaś taki, że być może jedni mają więcej pierwiastków zła od innych w sensie genetycznym, lecz nikt z nas nie może być pewien tego, jaka część gadzinowego muszczku zostanie nagle uruchomiona. Zatem zawsze lepiej wziąć siebie i innych pod lupę i mikroskop, gdyż tylko poznanie mechanizmu zegarka pozwala uwiarygodnić podawaną przezeń godzinę i wprowadzić ewentualną korektę.
Słuchają Państwo Paryża RFI.
Eureka. Pod redakcją Piotra Rosochowicza.
W poprzedniej audycji z cyklu Eureka mówiliśmy o szpiegowskich satelitach amerykańskich i rosyjskich, czy jak kto woli, radzieckich, lub inaczej mówiąc, sowieckich. Dzisiaj zajmijmy się innymi krajami. I tak w roku 1988 Izrael wypuścił w kosmos swego pierwszego satelitę szpiegowskiego OFEC. Chiny nie pozostawały w tyle i od niedawna mają kilka swych własnych satelitów obserwacyjnych zawierających odnawialne kapsuły FSW. Cały system chińskich satelitów, trudno tu rozróżnić ich działalność szpiegowską od cywilnej, nosi kryptonim Ziyuan. Także on posiada zdolność bezpośredniego przekazywania obrazów szpiegowskich z kosmosu prosto do państwa środka. W Europie kosmiczna współpraca między Francją, Włochami i Hiszpanią przyniosła już w roku 1995 owoc w postaci systemu Helios 2, który jest systemem wojskowym wywodzącym się z cywilnej platformy SPOT. Pierwotny satelita Helios jeszcze jest na orbicie okołoziemskiej i nadal oddaje wojskowym swe usługi. W roku 2004 wystrzelono w przestrzeń kosmiczną satelitę Helios 2A. W roku 2009 natomiast ma on być zastąpiony przez satelitę Helios 2B. Ma on pozostawać w kosmosie do roku 2014. Obrazy przesyłane przez Heliosa 2A wykorzystywane są przez armię francuską, ale także i belgijską oraz hiszpańską. Niemcy postawili raczej na wysłanie w kosmos satelitów radarów w systemie Starlupe. Jest to konstelacja pięciu mniejszych satelitów, z których pierwszy został umieszczony w przestrzeni kosmicznej w grudniu ubiegłego roku. We Francji prowadzi się obecnie badania nad systemem obserwacji kosmicznej nazywanym Plejady. Tworzą go dwa identyczne satelity, ważące po jednej tonie każdy, posiadające rozdzielczość 70 cm i pole obserwacji o promieniu 20 km. Satelity te dostarczą dużych możliwości też kartografom, pragnącym nakreślić szalenie dokładne mapy regionów. Wszyscy pamiętamy przecież, jak kiedyś w cenie znajdowały się wszelkie mapy wojskowe, zwłaszcza dla rajdowców. Dane dostarczane przez Plejady będą stanowić doskonałe uzupełnienie do ewentualnie dostarczanych też z mniejszych wysokości zdjęć lotniczych. Do tego programu badań przy pomocy dwóch satelitów dołączyły się także Niemcy, Belgia, Włochy, Hiszpania, Szwecja i Austria. Włochy ze swej strony wypuszczają w kosmos czwórkę małych satelitów radarowych o przeznaczeniu wojskowo-cywilnym o nazwie Cosmos Skymed. Oba te systemy satelitarne, Plejady i Cosmos Skymed, będą współpracować w ramach rozpoczętego przez Francję w roku 2005 programu MUSIS, Multinational Space-Based Imaging System for Surveillance, Reconnaissance and Observation. Do współpracy w tym programie już zapisały się takie kraje jak Niemcy, Grecja, Hiszpania, Włochy czy Belgia. Według wstępnych projektów program ten ma ujrzeć światło dzienne, czyli być wprowadzony do działania w roku 2014. W celu dokonywania dokładnych analiz przesyłanych z kosmosu Europa ma pod Madrytem ośrodek Torrejón de Ardós. Jednym z zadań osób pracujących w tym ośrodku jest dostarczanie danych, które miałyby pomóc Unii Europejskiej w podejmowaniu decyzji dotyczących wspólnej polityki zagranicznej, czy też wspólnej polityki obronnej i polityki zachowania bezpieczeństwa. Z danych opracowywanych w ośrodku Torrejón de Ardós mogą korzystać wszystkie kraje członkowskie Unii Europejskiej, NATO, OBWE i ONZ.
RFI, Radio France Internationale.
Słuchają Państwo audycji w języku polskim z Paryża.
I love Paris in the springtime.
Notatnik paryski. Zobaczył i spisał Marek Brzeziński.
Spojrzenia na gospodarkę Piotr Błoński.
Magazyn popularno-naukowy Eureka pod redakcją Piotra Rosochowicza.
Kilka minut o filmie francuskim. Anna Rzeczycka.
Zgodnie z tradycją na początku roku odbywają się noworoczne spotkania prezydenta Republiki.
Dziś wybierzemy się na spotkanie z wiatrakami w okolicy Bordeaux.
W roku 1393 rozegrały się w paryskich włościach Świętego Pola.
W Paryżu ukazał się 158 numer zeszytów historycznych. Sięgnijmy więc po ten kolejny tom serii.
Nasz adres internetowy to www.rfi.fr/popolsku.
RFI.
RFI.
Radio Świata.
A Radio Mundial.
RFI. La Radio du Monde.
Mija tydzień w polskim radiu dla zagranicy. Wydarzenia polityczne mijającego tygodnia komentują dziś panowie Anatol Arciuch i Janusz Rolicki. To był ważny tydzień dla polskiej polityki zagranicznej. Z jednej strony przyniósł złagodzenie ostrego sporu między prezydentem a rządem. Po spotkaniu premiera i szefa dyplomacji z prezydentem został, można powiedzieć, zawarty swoisty pakt o nieagresji. Częste spotkania w cztery oczy, taką receptę znaleziono na zaostrzający się konflikt między głową państwa a rządem. Ale to był także tydzień ważnych wizyt zagranicznych przedstawicieli nowego rządu. Donald Tusk złożył pierwszą wizytę w Brukseli. Radosław Sikorski był i w Brukseli, i w Berlinie. Premier zapowiedział w Brukseli, że kiedy trzeba będzie bronił interesów Polski w Unii Europejskiej, ale zawsze w duchu wzajemnego zrozumienia i zaufania. Jakie zmiany w polskiej polityce zagranicznej zapowiada ta deklaracja premiera, pana Anatola Arciucha?
No to jest sprawa zasadnicza, dlatego że wydaje mi się, że nie jest to tylko kwestia właśnie zmiany metody działania, ale przede wszystkim zmiana priorytetów polskiej polityki zagranicznej, bo po pierwsze nastawiamy się wyraźnie na Unię Europejską. Już widać, odchodzimy troszkę od tej takiej dość jednostronnej transatlantyckiej polityki. I z drugiej strony chcemy nawiązać jak najlepsze stosunki, no przywrócić dobre stosunki z sąsiadami ze wschodu i z zachodu. Trzeba powiedzieć, że ta zmiana polityki została przyjęta z entuzjazmem, który nawet u nas się mówi o tym, ale chyba nie jest do końca odbity. Wydaje mi się, że najlepiej to oddaje tytuł z El País, takiej wpływowej hiszpańskiej gazety, jak wiadomo, który mówi: Polska wraca do serca Europy. I to ma podwójne znaczenie, że wracamy do serca Europejczyków, czyli już nie będziemy tym naprzykrzającym się takim kłopotliwym partnerem, z którym nie bardzo wiadomo, co zrobić. No a po drugie, że wracamy do serca Europy, to znaczy będziemy współuczestniczyć w decyzjach. Bo trzeba powiedzieć jasno, ta poprzednia polityka ostatnich dwóch lat, to znaczy tylko interes Polski i nie oglądamy się w ogóle na nikogo, bardzo nam szkodziła, bo nas zmarginalizowała. Nie można było Polski, jak mówię, odrzucić, bo to jest za wielki kraj i za wiele znaczy w Unii Europejskiej, ale praktycznie byliśmy odizolowani od ośrodka decyzyjnego. Teraz to się chyba zmieni.
Donald Tusk powiedział w Brukseli, że Polska chce na nowo przyjąć współodpowiedzialność za pozytywne działania wewnątrz Unii Europejskiej. Ale jakie zatem powinny być priorytety polskiej polityki wobec Unii Europejskiej, te priorytety, o których mówił pan Anatol Arciuch, pan Janusz Rolicki?
Tak, zgadzam się z tym, co mówił pan Anatol, ale uważam, że ta polityka nasza, to nasze otwarcie powinno się sprowadzać do tego, że Polska nie będzie, że tak powiem, stale groziła wetem, że Polska nie będzie krajem, który będzie jak gdyby hamulcowym Unii Europejskiej. Tego symbolem jest deklaracja, że Polska zgadza się na ten dzień przeciwko karze śmierci, który nie został uchwalony, Dzień Europejski, ma on być obchodzony, jak wiadomo, 10 października. To są niby drobne rzeczy, ale świadczące, że nie będziemy szli na udry, że będziemy krajem jak gdyby przewidywalnym. Skorzysta na tym i Europa, i Polska, i nasz obraz w świecie.
Czy w panów opinii zatem pozytywnie zmienią się relacje polsko-niemieckie? Podczas wizyty szefa dyplomacji w Berlinie padło właśnie takie zapewnienie, że otwieramy nowy rozdział w stosunkach polsko-niemieckich. Czy naprawa relacji z naszym zachodnim sąsiadem jest w najbliższych miesiącach możliwa, pan Anatol Arciuch?
No, wydaje mi się, że obaj ministrowie spraw zagranicznych to powiedzieli. Zobaczymy, co z tego wyniknie w czasie wizyty, spotkania premiera Tuska z panią Angelą Merkel, ale tutaj to była już normalna droga dyplomatyczna, czyli przygotowują to spotkanie ministrowie spraw zagranicznych, więc wydaje mi się, że tutaj żadnych niespodzianek nie będzie. Oczywiście, że to jest bardzo ważne, no zresztą wspominano, że te stosunki wracają do czasów premiera Mazowieckiego, czyli do tej, można powiedzieć, nawet idylli w stosunkach polsko-niemieckich. Są oczywiście punkty sporne, chociażby jak ta nieszczęsna sprawa wypędzonych i prawdopodobnie tutaj dojdzie do jakiegoś kompromisu dość bolesnego dla obu stron, bo Niemcy będą musieli jednak trochę złagodzić ten ton, prawda, jak to oni cierpieli w czasie II wojny światowej z powodu wypędzeń, a z kolei Polacy będą się musieli pogodzić z tym, że była to chociaż nieporównywalne z tym, co myśmy przecierpieli, ale jednak cierpienie ludności cywilnej. No i kwestia druga, zupełnie innej dziedziny, czyli rurociągu pod dnie Morza Bałtyckiego, z którego Niemcy nie zrezygnują, ale z drugiej strony są gotowi zapewnić nam gwarancję bezpieczeństwa polegające na tym, że w razie czego, gdyby Rosja chciała odciąć nam dostawy, to my dostaniemy z tego rurociągu, co zresztą od początku można było o to walczyć, a nie walczyć tak frontalnie w ogóle z samą ideą. Także wydaje mi się, że może te stosunki nie będą od razu tak gorące, jak niektórzy sobie wyobrażają, ale będą na pewno poprawne i powiedziałbym, no raczej ciepłe.
Prasa niemiecka pisze, że to koniec epoki lodowcowej we wzajemnych relacjach. Pan Janusz Rolicki, czy pan podziela ten pogląd?
Tak, tak, zdecydowanie podzielam, bo mam świadomość, że Niemcy były głównym partnerem strategicznym Polski, że Niemcy były naszym głównym holownikiem, który nas wprowadził do Unii i bez ich poparcia byśmy w Unii nie byli. Od Niemców nie uciekniemy. Z Niemcami musimy się dogadać. Musimy kuć żelazo, póki gorące. To znaczy wykorzystywać to, że wciąż w Niemczech jeszcze jest, rządzi pokolenie, które dźwiga świadomość odpowiedzialności niemieckiej za wojnę, za zbrodnie niemieckie itd., itd. I to jest nasza historyczna szansa i głupotą jest po prostu zrobienie zygzyk Niemcom i granie im na nosie. Jest to droga donikąd. Także cieszę się, że Donald Tusk ma świadomość tego, rozumie to, ma znakomitego partnera w postaci profesora Bartoszewskiego, a obecny minister pan Sikorski jest po prostu człowiekiem rzeczywiście już bywałym w świecie. Sądzę, że po prostu ten tercet rzeczywiście wyprowadzi nas z tego dołka, w którym byliśmy.
A zatem najbliższe miesiące przyniosą zmianę stylu prowadzenia polityki zagranicznej przez Polskę i szczere rozmowy z naszymi europejskimi partnerami o spornych sprawach. Panowie Anatol Arciuch i Janusz Rolicki komentują dziś dla państwa wydarzenia polityczne tygodnia. Dwa miesiące po ukraińskich wyborach parlamentarnych Julia Tymoszenko otrzymała misję tworzenia nowego rządu. Z nową przyszłą premier spotkał się przebywający na Ukrainie prezydent Lech Kaczyński, który wyraził nadzieję, że nowy rząd Ukrainy będzie prowadził politykę zbliżenia z Zachodem i zapewnił o niezmiennym poparciu Polski dla europejskich aspiracji Ukrainy. Czy zdaniem panów premier Tymoszenko będzie faktycznie zbliżała ten kraj do Unii Europejskiej i NATO? Pan Janusz Rolicki.
Wszystko zależy od postawy pani Tymoszenko, która odnosiłem wrażenie, że w przeszłości często była nieobliczalna. To znaczy jest to kobieta bardzo ambitna, bo jej zachowania niektóre były trudne do zrozumienia. Przede wszystkim ten ogromny spór, w jaki się wdała z obecnym prezydentem, z którym stanowili parę w okresie rewolucji pomarańczowej. Wizyta prezydenta, układa się to pewien ciąg taki logiczny, wizyt, które świadczą o zainteresowaniu Polski Ukrainą, o popieraniu Ukrainy przez Polskę, o tym, że Polska chce odgrywać rolę tego kraju, który będzie pomocny Ukrainie przy wejściu do Unii Europejskiej, chociaż to jest odległe. No prezydent w jakimś sensie tam chyba zrobił konkietę, w każdym razie został nagrodzony za w ogóle za postawę Polski, otrzymał najwyższe oznaczenie z rąk prezydenta, najwyższe oznaczenie ukraińskie. Mam nadzieję, że z tej mąki będzie chleb, dlatego że Ukraina jest naszym partnerem historycznym, krajem, wobec którego mamy pewne zobowiązania za popełnione chociażby w okresie II Rzeczypospolitej, ale i pierwszej błędy. W sumie to jest jest to kraj, który po prostu dla nas odgrywa w jakimś sensie, kto wie, czy nawet nie kluczową rolę. Doskonale to rozumiał Piłsudski, który zdawał sobie sprawę, że bez niepodległej Ukrainy Polska jest krajem słabym i to się potwierdziło po 20 latach. Polska została rozebrana pomiędzy sąsiadów, więc my powinniśmy na to drzewko dmuchać, chuchać i je podlewać jak najlepiej.
Dodajmy, że tak się chyba stało podczas tej wizyty. Prezydenci Kaczyński i Juszczenko podpisali deklarację zatytułowaną Wspólne wyzwania, nowe wymiary partnerstwa strategicznego. Zatem o czym to świadczy, pan Anatol Arciuch?
No właśnie, ja bym tutaj nie był takim optymistą, bo po pierwsze nie wiadomo, jak się zachowa pani Tymoszenko. Po drugie, akurat i prezydent Juszczenko w polityce zagranicznej za dużo nie ma do powiedzenia, a nasz prezydent też nie. Ja tu widzę jedną dobrą rzecz, że pewien taki podział ról, że prezydent Lech Kaczyński, który już jest znany na Ukrainie i tak dalej, tam prowadzi dobrą robotę. Radosław Sikorski i premier Tusk raczej na zachodzie, tyle że ich tam bardziej ciągnie. I jednak Polska stanie przed pewnym problemem wyboru, dlatego że jeśli nie chcemy znowu uchodzić w Unii Europejskiej za takiego, który mąci, to będziemy musieli po prostu zachowywać pewien umiar we wpływaniu na stosunki Unii Europejskiej z Rosją. Otóż Rosja stale bardzo zdecydowanie daje do znaczenia, że obawia się bliższego wejścia Ukrainy do NATO, do Unii Europejskiej i tak dalej. Podejrzewam, że Europa będzie sporo robić, żeby właśnie tych obaw rosyjskich nie podsycać, zwłaszcza w tym niepewnym teraz okresie, kiedy Putin odchodzi, nie odchodzi i tak dalej. Więc tu ja jednak myślę, że ja bym na miejscu Ukraińców zbyt wielkich nadziei na tę polską adwokaturę nie miał.
W naszym studiu panowie Anatol Arciuch i Janusz Rolicki, którzy komentują dziś dla państwa wydarzenia polityczne tygodnia. I pozostańmy w kręgu spraw międzynarodowych, ważnych jednak dla Polski. Proputinowska partia Jedna Rosja zwyciężyła w niedzielnych wyborach parlamentarnych. Władimir Putin ogłosił, że wybory są prawomocne. Obserwatorzy OBWE i Rady Europy ocenili jednak, że nie spełniały one standardów europejskich. A jeden z liderów rosyjskiej opozycji, Garry Kasparow, powiedział wręcz, że były to najbardziej nieuczciwe, najbrudniejsze wybory we współczesnej Rosji. Czy zatem zwycięstwo jednej Rosji partii Putina oznacza utrwalanie władzy prezydenta i jakie będą tego konsekwencje, pan Anatol Arciuch?
Na razie wydaje się, że to utrwala pozycję Putina, przy czym ja bym tutaj był ostrożny z tym potępianiem. Zgadzam się, że one nie do końca demokratyczne, te wybory i tak dalej, ale tu mi najbliższa jest jednak ocena naszego premiera Donalda Tuska, że niezależnie od tego, jakie te wybory były, to nie wpłynęło to zasadniczo na wynik. W każdej konfiguracji partia Putina by wybrała, bo to są głębsze, no nie będziemy się zagłębiać, i przyczyny historyczne, i z najnowszej historii, że Rosjanie mają dość chaosu, mają te ciągoty wielkomocarstwowe, mają poczucie krzywdy, prawda, uważają, że to był spisek Zachodu, duża część ludności, i po to by przede wszystkim, no co tu się dużo oszukiwać, jest również nie tylko zasługą to Putina, ale i pewnej koniunktury energetycznej i tak dalej, ale stopa życiowa Rosjan rośnie, otrzymują płace regularnie, wypłacane są emerytury, więc to wszystko nie zmienia. Natomiast dla mnie no, jest jednak sprawą otwartą, jak będzie wyglądać, bo Putin musi przezimować te 4 lata, jeśli będzie chciał znowu kandydować, bo on prawdopodobnie będzie chciał. Natomiast jednak odsunięty od realnej władzy, to znaczy trzymania tych dźwigni, jak aparat bezpieczeństwa, wojsko i tak dalej, nawet jak trzyma tam ten swój aparat i to jest rozgałęzione w regionach. Tu jakaś niespodzianka może być.
Co zatem zwycięstwo partii Jedna Rosja oznacza dla relacji polsko-rosyjskich? Dodajmy, że w tych relacjach nastąpiło jednak pewne ocieplenie. W Brukseli spotkali się ministrowie spraw zagranicznych Polski i Rosji. I jest to takie pierwsze spotkanie na takim szczeblu od wielu miesięcy, pan Janusz Rolicki.
To oznacza, że rosyjska polityka się nie zmieni w ciągu najbliższych 4 lat i wszystko jedno, czy Putin będzie prezydentem, czy będzie będzie premierem, czy będzie miał jakąś jeszcze trzecią funkcję, to będzie wywierał decydujący wpływ na politykę rosyjską. Ja uważam, że bardzo dobrą rolę spełniły po prostu pewne gesty słowne ze strony nowego premiera, które zostały, trzeba przyznać, bardzo szybko, dobrze odczytane w Moskwie, bo trzeba pamiętać, że tak dla Moskwy, jak i dla Polski to przedłużające się embargo stawało się powoli kulą nogi, bo ono niczego nie rozwiązywało, a bruździło Rosji. Ruch po prostu premiera Tuska przez samą porę i okazał się po prostu bardzo dobry. Tylko głupota mogłaby nam dyktować jakieś pobrzękiwanie szabelką i drażnienie Rosji.
Dziękuję bardzo za przybycie do studia. Dziękuję za skomentowanie wydarzeń mijającego tygodnia, a przypomnę Państwu, że w studiu Polskiego Radia dla Zagranicy gościli Anatol Arciuch i Janusz Rolicki.
Słuchajcie Państwo Paryża, Radia France International. Nasza audycja powoli dobiega już końca. Ja się z Państwem żegnam, życzę miłego wieczoru i do usłyszenia.
Avenue du Président Kennedy, 75016, Paryż, Francja. Telefon +33 1 56 40 30 64. Mail sekcja.polska@rfi.fr.